Nowoczesne złudzenia. Artykuł poniższy napisany jest przez wielebnego doktora Gordona z Anglii. Rytuał jako zachowanie przepisanego porządku i obrządków przy ceremoniałach jest kościelną przesadą, w którą wielu ludzi nawet niezaprzeczonej pobożności i poświęcenia popadło. Chociaż wyjawienie tych rzeczy wydawałoby się jako przeciwnym miłości chrześcijańskiej, to jednak obowiązkiem naszym jest wykazać ich pochodzenie i miejsce, jakie one zajmują w historii między mocnymi złudzeniami, wprowadzonymi do Kościoła, by go zdemoralizować i pozbawić tej prostoty, jaka jest w Chrystusie. Oceniam i daję uznanie wielu księżom, którzy według tych przepisów uprawiają pokorne zaparcie siebie i tym, co głoszą, zdrową teologię swym uczniom. W każdym razie muszę nadmienić, jak często w historii Kościoła wielce święci ludzie przestrzegali i uprawiali najgorsze przesądy. Jan Henryk Newman w dziele swoim wykazuje jakoby na swoje usprawiedliwienie, dlaczego poszedł do Rzymu. Mówiąc o święconej wodzie i o innych rzeczach wchodzących do rytuału Kościoła rzymskokatolickiego, zaznacza, że one pierwotnie były narzędziami i dodatkami przy sprawowaniu nabożeństwa i oddawaniu czci demonom, lecz zostały uświęcone przez przyjęcie ich do obrządków Kościoła katolickiego. To orzeczenie jest nie tylko zrozumiałe, ale i prawdziwe, ponieważ odnosi się to do wszystkich rzeczy, a w szczególności do obrządków i ceremonii sprawowanych według rytuału Kościoła katolickiego. W wielu miejscach praktykuje się, że ci, którzy idą do kościoła, w którym ten system jest wprowadzony, zgromadzeni obracają się z nabożeństwem twarzą ku wschodowi stosownie do nabożeństwa, jakie tego znaku wymaga. To zdaje się być rzeczą na pozór niewinną, a wielu to czyniąc nie wiedzą, dlaczego to się czyni. Gdy się otworzy Biblię w proroctwie Ezechiela, rozdział 8, wersety od 14 do 16, spotykamy opis obrzydliwości, jaką naród żydowski popełniał, mieszając ceremonię Babilonu z ceremoniami odprawianymi na cześć Jehowy. Między tymi obrzydliwościami był widok na dziedzińcu domu Bożego, gdzie 25 mężów stało obróconych tyłem do świątyni, a twarzą ku wschodowi oddając cześć słońcu. Bez wątpienia ten jest początek praktykowanej postawy obracania się ku wschodowi jako zabytek pozostały z dawnego obrządku czcicieli słońca. W tymże rozdziale jest także wzmianka, jako niewiasty opłakiwały Tammuza, werset 14. Tammuz jest to odmienne imię dla pogańskiego bożka Ozyrysa. W obrządkach religijnych jest praktykowane robienie znaku krzyża, to pierwotnie było obrządkiem pogańskim, a nie chrześcijańskim, teraz znak X wyobraża krzyż, który w pierwotnym chrześcijaństwie stał się jego symbolem. Krzyż w formie litery T był pierwotnie używany jako mistyczny znak Tau, czyli skrócone imię Tammuz, i ten znak był używany w babilońskich ceremoniach i służył jako ornament na ubiorach babilońskich na 1500 lat przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Opłatek przy komunii. W proroctwie Jeremiasza, rozdział 44, werset 19, czytamy, gdy kadzimy Królowej Niebieskiej i sprawujemy jej ofiary mokre, i zali jej bez mężów naszych placki czynimy, kształtując ją, i sprawując jej ofiary mokre. Tu mamy pokazane, skąd pochodzi opłatek. A gdyby ktoś zbadał pisma omawiające ten przedmiot, to przekonałby się, że zwyczaj pieczenia opłatków i ich kształt pochodzi wprost i jest naśladownictwem placków babilońskich, które wypiekały niewiasty babilońskie i ofiarowały Królowej Niebieskiej. Kształt tych placków był okrągły z tej przyczyny, że był to kształt słońca, które Babilończycy czcili. Gdy zwyczaj używania komunii został wprowadzony do chrześcijańskich obrządków, chodziło o to, jaki kształt miał być zastosowany i okazało się, że kształt okrągły był żądany przez znaczną większość decydujących i takim pozostał aż dotąd. Palenie świec. Palenie świec na ołtarzu jest powszechnie uznanym obrządkiem. W księdze Barucha, która jest apokryfem, jest opis babilońskich ceremonii ze wszystkimi ich obrzydliwościami, jakie były do nich wprowadzone. O bóstwach, jakie znajdowały się w ich świątyniach, powiadają, iż oczy ich były pełne kurzu od pyłu opadającego z nóg wchodzących do świątyni i powiedziane jest dalej, że czciciele zapalali im świece, a właściwie dla siebie, ażeby mógł widzieć jeden drugiego. W pogańskich ceremoniach Rzymu, które były zapożyczone od Asyryjczyków i Egipcjan, mamy opisy o procesjach, w których kapłani ubrani w komrze maszerowali ze świecami woskowymi w rękach, niosąc obrazy swych bogów. W IV wieku ery chrześcijańskiej pewien chrześcijański pisarz wyszydza te pogańskie ceremonie palenia świec bogom, jakby im było ciemno, a czego by nie czynił, gdyby w owym czasie te rzeczy były praktykowane przez chrześcijan. Święcona woda, ołtarze, kadzidło i tym podobne. Wiele byłoby potrzeba czasu, żeby wyliczać wszystkie tajemnicze obrządki sprawowane u starożytnych narodów, ich ubiorów ozdobnych przy sprawowaniu tychże łącznie z wodą święconą, której pierwotne używanie już było wyżej przedstawione. Ołtarze i kadzidła zostały wzięte od Żydów jako naśladownictwo ceremonii, które już przestały istnieć z powodu wypełnienia się ich typicznego znaczenia w ofierze Chrystusa. W większej jednak części obrządki i ceremonie sprawowane w Kościele katolickim biorą swój początek i są naśladownictwem pierwotnych obrządków pogańskich. Twierdzenie Newmana. Newman twierdzi, że te rzeczy, aczkolwiek są pochodzenia pogańskiego, jednak przez wprowadzenie ich do Kościoła katolickiego zostały uświęcone. Moglibyśmy jednak z naszej strony powiedzieć i zapytać, w czym i jak Kościół katolicki został uświęcony przez wprowadzenie tych obrządków do Kościoła, czym one były i co ze sobą wniosły do przybytków, z których zostały kiedyś oczyszczone. Dwa ważne błędy, mianowicie odrodzenie przez chrzest i przeistoczenie, są środowiskiem kłamstw szatana, które zwiodły więcej dusz i posiały więcej zniszczenia, aniżeli możliwe to wszystko opisać. Odnośnie transsubstancjacji, czyli przeistoczenia, możemy zacytować słowa pewnego angielskiego rektora, znanego z jego pobożności, którego duch był poruszony, gdy był zmuszony patrzeć na to, co on uważał za środowisko i sumę tajemnicy nieprawości, która znalazła uznanie w jego własnym kościele. On mówi: koroną błędu, którym szatan zwodzi, jest to, że księża przypisują sobie boską moc, przez którą kładą na ołtarzu ziemskim Chrystusa Pana, podnoszą go na widok pod osłoną chleba i wina, aby był adorowany przez lud. W tym bluźnierczym oszukaństwie wypełnia się akuratnie proroctwo apostoła Pawła. Dowodzi on, że wtóre przyjście Chrystusa poprzedzi odstępstwo, tajemnica nieprawości, której wielu zwiedzionych uwierzy kłamstwu. Ze wszystkich fałszerstw, które ojcu kłamstwa udało się narzucić łatwowiernemu światu, nauka o przeistoczeniu okazała się, iż przewyższa wszystkie swoją obrzydliwością, bo miliony razy upokarza i krzyżuje drogiego Zbawiciela. Dlatego można ją nazwać najwyższym kłamstwem. Obrzydliwość. Będąc przekonani, że obrządki, ceremonie i pompa są przeważnie pochodzenia pogańskiego, Do jakiej więc dochodzimy konkluzji? Dochodzimy do tego, że przez wznowienie i wprowadzenie ich do kościoła stało się powtórzenie tego zła, które Pan Bóg ustawicznie gromił naród żydowski, jak to mamy przedstawione w Piśmie Świętym i nazwane obrzydliwością, to jest mieszanie oddawania czci Bogu z oddawaniem czci demonom. Zobacz 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 16 do 21, gdzie Izraelowi Pan Bóg czyni wyrzuty, że go pobudzają do gniewu przez oddawanie czci bogom obcym, a podstawą do tego było, że składali ofiary diabłom, a nie Bogu, werset 17. W tłumaczeniu psalmu 96 wersetu 5 przez księdza Wójka czytamy: albowiem wszyscy bogowie pogańscy są demoni, czarci. Zaś Paweł w pierwszym liście do Koryntów pisze: to, co poganie ofiarują, diabłom ofiarują, a nie Bogu, a nie chciałbym, ażebyście byli uczestnikami diabłów. 1 Koryntów rozdział 10 wersety 20 i 21. Doktor Treżeles, komentując ten ostatni tekst, mówi: czy starożytni poganie myśleli, albo przypuszczali, że czczą oni złych duchów, demonów, gdy składali hołdy i ofiary swoim bogom i półbogom, czcząc Jupitera i Herkulesa? Pismo Święte uczy nas dokładnie, że ich oddawanie czci było oddawane demonom i tym sposobem szatanowi. Z tego względu wszystkie bałwochwalcze narody znajdowały się pod wyłączną opieką demonów, których moc okazywała się między nimi w wielu razach i sposobach. Mielibyśmy niedokładne pojęcie o bałwochwalstwie wprowadzonym do chrześcijaństwa, gdybyśmy przeoczyli fakt, że obrządki i ceremonie, jakie zostały do niego wprowadzone, są domieszką czci dla kapłanów przy oddawaniu czci prawdziwemu i żywemu Bogu, tak, że z tego powodu wszystkie rzymskie narody znajdują się pod opieką demonów, jak znajdowały się kiedyś starożytne pogańskie państwa. Orzeczenie to zgadza się tak z historią, jak i z Pismem Świętym. Szatan rzeczywistym papieżem. Jak można uważać przebieg odstępstwa za ostatnich 1200 lat, które odznaczyły się rozlewem krwi i bluźnierstwem niezrównanym w historii rodu ludzkiego, z wyjątkiem, jeżeli będziemy uważać szatana jako sprawcę tych wszystkich rzeczy i podwładnych mu demonów, zamiast papieża i kardynałów? A jak tajemnica pobożności Duch Święty był objawiony w ciele Chrystusowym, by go prowadzić i oświecać, tak tajemnica nieprawości, zły duch, objawił się w odstępstwie, apostazji, który go natchnął i usposobił do wszelkiego oszukaństwa i niesprawiedliwości. Czyż więc rytuał, to jest obrządki, ceremonie i pompa kościelna jest niewinnym rozbudzeniem wyobraźni w celu podniesienia ducha religijnego? Tak na pozór wydaje się być nawet tym, którzy nie mają z tym nic do czynienia. Lecz przypatrzmy się, czym w rzeczywistości ono jest. Kto chce się o tym przekonać, niech przejrzy historię o obrządkach i ceremoniach, idąc aż do źródła, z którego wypływają, a każdy się przekona, że prawie każda z nich, jak to sam kardynał Newman przyznaje, była narzędziem i częścią nabożeństwa sprawowanego i oddawaniem czci demonom. Możemy sobie wyobrazić, jaka musi panować radość i zadowolenie między złymi duchami, demonami, gdy widzą duchowieństwo ubrane w różne odświętne szaty, maszerujących w swych bałwochwalczych procesjach, śpiewających hymny i głoszących zwodnicze dogmaty. O ile ich radość się zwiększa, gdy widzą ich triumf, jak ludzie coraz więcej popadają w bałwochwalstwo, oddając cześć ludziom. Antychryst. Wielu mniema i spodziewa się, że antychrystem będzie jakiś niedowiarek, Człowiek genialny obdarzony tak nadzwyczajną energią i siłą magnetyczną, że zjedna sobie zaufanie u wszystkich, że wejdzie w różne związki rozprzestrzenione szeroko po świecie, a taki element jak socjaliści, ateiści i poganie zjedna sobie i będą go czcić jako Boga. Lecz nie spoglądajmy w tę stronę, skąd byłoby możliwe, aby przyszło takie zjawisko, ale raczej, co już rzeczywiście zostało dokonane w tym względzie i nie to, co się działo w pierwszych wiekach tworzenia się papiestwa, lecz to, co dzieje się za naszych czasów. Zaledwie upłynęło 50 lat od czasu ruchu traktatowego w Oksfordzie. Z grupy tych przywódców możemy wybrać dwóch, to jest Newmana i Manninga, dusze szlachetne i szczere na ile możemy to sądzić, ludzie, jakich w różnych czasach Kościół ze swego łona wydał. Będąc jednak pod wpływem, a będąc oczarowani urokiem rytuału, obrządków, ceremonii i pompy, powoli tak oddziałało to na ich umysł, iż temuż ulegli. Zauważ w tym względzie ich zachowanie się i postępowanie, ich walkę duchową, słabo ukryty wstręt, gdy ich otaczały średniowieczne złudzenia. Prawie można odczuć ból z powodu procesu piętnowania sumienia jakby rozpalonym żelazem. Lecz w końcu ono dokonało swego dzieła, doszli do podeszłego wieku, a z nim osłabienie umysłu i przesąd. Upadli na twarz przed skalanym człowiekiem. Wszelką chwałę, którą mogliby wymagać bogowie na ziemi, złożyli ją bez rezerwy papieżowi. Przypisali mu nieomylność w wyrokach, bezwadliwość w jego postępowaniu. Kardynał Manning, mówiąc o różnych papieżach, powiedział: w osobie Piusa IX Jezus króluje na ziemi i musi panować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego nogi. Słowa te wywołują na usta pytanie, czy jesteś ty tym antychrystem, który miał przyjść, czy innego mamy się spodziewać? Kardynał Newman, wypowiadając się za Kościół, który nazywa niewyczerpanym źródłem sprawiedliwości, pobłażliwości i współczucia, objaśnia to tymi słowy: napotykamy we wszystkich częściach Europy wystawione rusztowania przygotowane do karania przestępców przeciw religii. Sceny, które zasmucają duszę, dają się wszędzie zauważyć. Rzym jest jedynym w tym względzie wyjątkiem. Papieże uzbrojeni w trybunały nietolerancji rzadko kiedy przelali krople krwi. Protestanci i filozofowie przelewali ją potokami. To wyrażenie pokazuje, że ten sam Kościół tak jest upojony krwią męczenników, że nawet zapomniał, że kiedyś tę krew pił. Tutaj jest meta, do której dotarł goniec rytuału zaledwie pół wieku temu. Można się spodziewać, że tysiące kleru i świeckich ludzi, którzy weszli na tę samą drogę, że dojdą do tego samego celu. Zamachy rytuału. Sumując tę część naszego przedmiotu, wierzymy, że rytuał to jest obrządki, ceremonie, świetność ubiorów i wystawność przy tym jest nader zwodniczym, a którego używa przy swych napaściach na lud Boży szatan, on wielki nieprzyjaciel, by mógł przywrócić człowiekowi grzechu jego dawną świetność i władzę, zrujnowaną przez reformację. Ta rzecz jest nader ponętną i wielu dało się jej uwieść i prowadzić do Rzymu jako owce na rzeź. Takim można by znowu przytoczyć słowa Tregillesa: powracanie do ponownej społeczności z rzymskimi obrządkami i podtrzymywanie rzymskiego bałwochwalstwa w jakikolwiek sposób przyprowadziłoby protestanckie narody ponownie pod władzę demonów, którym bałwochwalcza cześć jest w rzeczywistości oddawana, bez względu pod jakim adresem ta cześć jest oddawana, czy ją oddają Jupiterowi, Szymonowi, Piotrowi lub apostołowi Chrystusowemu. Nie jest to miło mówić i krytykować te rzeczy dla człowieka, który raczej wolałby wyrazić miłość, która pokrywa wiele błędów, lecz przykry obowiązek tego wymaga. Jest jeszcze inny rodzaj błędu, który się wciska między tych, którzy wolni są od liturgicznych obrządków. W kościołach protestanckich, względnie w ich dolnych kościołach, bywają sprawowane różnego rodzaju zabawy i przyjęcia, a to w celu odciągnięcia członków zgromadzenia od zabaw światowych, a zarazem dla przyciągnięcia i zainteresowania tych, co nie uczęszczają wcale do kościołów. Jest to rzecz godna pożałowania i należy się dać ostrzeżenie przed nieprzyjacielem, który podstępnie stara się wprowadzić korupcję do Kościoła Bożego. Chociaż sami musimy się mieć na baczności, abyśmy sami nie byli kuszeni, to jednak podnosimy w tej sprawie głos, przestrzegając o zasadzkach nieprzyjaciela, który do tego używa sposobu, by zwieść, by można i wybranych. Biorąc do ręki katechizm, można zauważyć wiele tam jest wykonanej pracy niewiasty siedzącej na szkarłatno-czerwonej bestii, jak na przykład gładzenie pierworodnego grzechu przez chrzest, przeistoczenie chleba i wina na prawdziwe, czyżby, ciało i krew Chrystusa, modlitwy za umarłych, wstawianie się świętych, spuścizna apostolska, nieomylność papieża, i tym podobne. Wielu znakomitych protestanckich autorów zostało pociągniętych tą ułudą, że przyłączyli się do papiestwa, oświadczając, że są trzy główne gałęzie Kościoła katolickiego, a mianowicie kościoły rzymski, grecki i anglikański. Kościoły tak zorganizowane tworzą prawdziwy Kościół katolicki, a do tego przetrwał wieki. Naucza wszystkie narody i zawiera w sobie wszystkie prawdy. Gdy widzimy, że duchowieństwo protestanckie zostało omamione tym, co reformatorzy nazywali błyskotkami antychrysta, aby stopień po stopniu przyswajać sobie wzgardzoną i odrzuconą szatę Babilonu, tak dalece, że pewien pisarz, pisząc o pewnym biskupie z Lincoln, mówi, że był ozdobiony koroną, mitrą i szatą złotą, obficie udekorowane perłami, ametystem, topazem i chryzolitem oprawionym w srebro, by olśnić patrzącego na niego. Patrząc na to wszystko, czujemy się poruszeni i radzi powtórzyć ostrzeżenie za Bradfordem męczennikiem w Smithfield: o Anglii, ostrzeż się antychrysta, patrzaj, aby on cię nie zwiódł. Teozofia i spirytyzm. Teozofia jest to religia ostatnich czasów, tak zwanych transcendentów, wyznający filozofię opartą jedynie na rozumowaniach, a nie poddającą się doświadczeniom. Starają się oni osłabić lub zmniejszyć niewiarę naszych czasów i wynaleźć ulgę z powodu zapierania. Jak opisać to, co przybiera sobie nazwę okultyzmu, jakie dać pojęcie o nauce, która twierdzi, że jest skrytą przed wszystkimi, a objawioną jedynie wybrańcom, tego nie wiemy. Dosyć powiedzieć, iż jest to nauka buddyzmu zaszczepiona w chrześcijańskich krajach. Światło azjatyckie objawia się tym, którzy się odwrócili od światła Chrystusowego. Znajduje ona zwolenników po dużych miastach, gdzie filozofia okultyzmu jest badaną z zainteresowaniem, chociaż zwolenników teozofii jest mniej stosunkowo niż zwolenników spirytyzmu, to jednak pierwsza jest religią przeważnie ludzi oświeconych, spirytyzm zaś pospolitego ludu. Gdybyśmy zaczęli rozbierać ich doktryny i kwestionować je, to można by się przekonać, że są one te same, co święte tajemnice starożytności. Zaszczepia ona filozofię o ewolucji, rozwoju, uczy o istnieniu przed narodzeniem i o transmigracji i duszy, mniemane przechodzenie duszy po śmierci osobnika w innego osobnika mieszkającego na ziemi, albo też w jakiejś innej sferze, i poucza swych uczniów, że przez umartwienie swego ciała mogą w sobie wyrobić to, co się nazywa intuicyjną pamięcią, którą mogą sięgnąć w daleką przeszłość minionych wieków. Znaleziony wiersz określa tę rzecz w ten sposób. Duchy zstąpiły na ziemię i z ludźmi rozmawiają, mówiąc im tajemnice, której nie znają. Słowa te nasuwają na myśl, skąd te nauki pochodzą. Wierzenie to jest nauką demonów, od początku do końca. Nauki te nie uznają szatana jako osobę, lecz zło nazwane diabłem jest to, co się sprzeciwia Bogu. Nie uznają one pojednania z wyjątkiem pojednania się ze sobą samym. Nie uznaje odpuszczania grzechów. Dusza musi nieść swój ciężar za swoją winę przez własną pokutę, cuda, tajemnice, a ostatecznie przejście do bóstwa. Są to okazy zwodniczego wierzenia. Cała zawartość i charakterystyka, o ile możemy je pojąć, jest to odmienna faza złudzeń szatana. Teraz, gdy porównamy te trzy systemy, licząc w to papiestwo, to zauważymy wielkie podobieństwo w przepowiedzianej apostazji, odstępstwie od prawdziwej wiary. Zabraniających małżeństwo można w tym widzieć celibat romanizmu, przymusowa powściągliwość, czystość, teozofii i nauka przeciw małżeństwu w spirytyzmie, rozkazując wstrzymywać się od pokarmów, objawia się w zabobonnym zachowywaniu postów u katolików, surowe wstrzymywanie się od jedzenia mięsa przez wstępujących na wyższy stopień buddyzmu, nauki diabelskie objawiane w magicznych i bałwochwalczych czynnościach rytualizmu, zastąpiły miejsce czystych, zdrowych i prostych nauk chrystusowych, a które w wielu punktach i szczegółach mają wspólne pochodzenie z teozofią i spirytyzmem. Do tego wszystkie z nich odznaczają się fantastycznym czynieniem cudów. Wszystkie te trzy nauki stanowczo zaprzeczają wtóremu przyjściu Chrystusa na ziemię. Na wspomnienie tego demoni drżą. Spirytyzm i teozofia oświadczają, że zapowiedziana epifania Chrystusa u nich jest wypełnioną, podczas gdy Kościół katolicki, głosząc naukę o przeistoczeniu, dowodzi rzeczywistą obecność Chrystusa w ciele i z krwią wtedy, gdy Pan Jezus zapowiedział swoją nieobecność, ma się rozumieć cielesną nieobecność aż do czasu, gdy znowu przyjdzie. Objaw złych duchów. Jakie może być prorocze znaczenie tego, cośmy wyżej przedstawili? Zdaje się, że według przepowiedni Pisma Świętego daje się zauważyć działalność złych duchów, która przejawia się z wytężoną siłą w kierunku rytualizmu, przesądu i filozofii. Słyszy się wiele o niedowiarstwie i komunizmie, jakoby miał stanąć na czele Antychrysta. Lecz Antychryst już dawno przyszedł, a także był koronowany w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie jako człowiek ubóstwiony, nieomylny i wyższy nad innych ludzi. Jak się rzecz ma w sprawie Chrystusa, tak podobnie w sprawie człowieka grzechu, najpierw została objawioną głowa, zaś ciało formowało się przez wiele generacji we wszystkim, który jest głową. Efezów rozdział 4 werset 15. Podobnie ma się sprawa z Antychrystem, który jest naśladownictwem Chrystusa. Jeżeli kto by powiedział, że nie może być systemem, instytucją, ale jednostką tak, jak Chrystus był osobą, na to można powiedzieć, że wyraz Chrystus nie zawsze ma znaczenie pojedynczej osoby. Paweł apostoł, opisując zgromadzenie wierzących, którzy byli wybierani przez cały wiek ewangeliczny, będąc obdarzeni różnymi darami, stanowią jedno ciało składające się z wielu członków, w jednym duchu my wszyscy, w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, w Chrystusa, 1 Koryntów rozdział 12 werset 13. W podobny sposób uformował się system Antychrysta z jego różnymi urzędami, ochrzczony w jedność przez ducha, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. Chrystus Jezus jest głową eklezji, ten drugi jest głową apostazji, lecz tak w jednym, jak i w drugim przypadku, głowa i ciało tak są do siebie podobne, że się jednakowo nazywają. Lecz ten zły system nazywa się człowiek grzechu, więc znaczy jednostka. Niekoniecznie. O wszystkich wierzących, jacy byli powołani i wybrani, tak z Żydów jak i z pogan, Paweł apostoł oświadcza, iż to się stało dlatego, że Pan postanowił obie te strony w sobie samym stworzyć w jednego nowego człowieka. Efezów rozdział 2 werset 15. Nie możemy przypuszczać, ażeby tajemnica nieprawości, o której Paweł apostoł mówi, że się już zaczęła formować za jego czasów i formowała w dalszym ciągu przez blisko 2000 lat, aby miała jedynie wyłonić ze siebie krótko żyjącego człowieka, i tak nieskończenie podłego, że papieski antychryst oblany krwią 50 milionów męczenników byłby stosunkowo nieznaczną figurą. Lecz ktoś mógłby temu zaprzeczyć. Lecz czy nie jest on niedowiarkiem, jeżeli zaprzecza ojca i syna? Biorąc konkordancję do ręki i przeglądając jak i gdzie jest użyty wyraz zaprzeczać, zapierać, można zauważyć, iż ma on znaczenie apostazji, odstępstwa i fałszywego wierzenia. Lecz czy nie jest on wcieleniem szatana? Odkąd jest nazwany synem zatracenia? Tak, Judasz był nazwany synem zatracenia, gdy szatan weń wstąpił. Ewangelia Jana rozdział 13 wersety 26 i 27. On nie zaparł się Chrystusa, ale go publicznie wyznał mówiąc, bądź pozdrowiony, rabbi, i pocałował go. A tym sposobem go wydał, zdradził, to jest przez pocałunek. Czy nie jest on bluźniercą, jeżeli było powiedziane, iż dane jej były usta, mówiące wielkie rzeczy? Objawienie rozdział 13 werset 5. Jest naśladownictwem Chrystusa także i w tym, że Chrystus był dwa razy fałszywie oskarżony o bluźnierstwo, dlatego, że się nazywał Synem Bożym, a tym samym czynił się równym Bogu, i że odpuszczał grzechy. Papież jest właśnie w tych dwóch punktach oskarżany o bluźnierstwo, ponieważ mianuje siebie Bogiem i przypisuje sobie władzę odpuszczania grzechów. Papież Aleksander VI powiedział, Cezar był człowiekiem, Aleksander jest Bogiem. A czy antychryst nie ma być pochodzenia żydowskiego, osiedlonym w Jerozolimie, ponieważ jest powiedziane, iż on w Kościele Bożym usiądzie, udając się za Boga? Tak nie jest. To szczególne wyrażenie Kościół Boży nigdy w Nowym Testamencie nie odnosi się do świątyni jerozolimskiej, ale zawsze do Kościoła, do ciała Chrystusowego, głowy i członków na niebie lub na ziemi. Lecz czyżby Duch Święty mógł nazwać Kościołem Bożym, który stał się odstępcą? Tak samo możliwe, jak było możliwe dla Chrystusa nazwać odstępcą Kościół Laodycejski, o którym powiedział, iż wyrzuci go precz z ust swoich. Objawienie rozdział 3 werset 16. Lecz czy ten pogląd nie sprzeciwia się liczeniu czasu, w którym antychryst miał mieć władzę przez 3,5 roku, zaś papiestwo przetrwało już wieki? Czas proroczy się wypełnił. Dla lepszego upewnienia się o systemie liczenia lat prorockich możemy wziąć za przykład 70 tygodni Daniela, a w rzeczywistości był to okres 490 lat, dzień za rok, a to może nam posłużyć za wzór do liczenia czasów objawienia. Jeżeli Duch Święty w objawieniu miał na względzie lata mówiąc o dniach, czemu nie powiedział wyraźnie, że to znaczyło lata? Gdy on miał na względzie kościoły, kaznodziejów, królestwa, królów i epoki czasu, czy nie mówił o świecznikach, gwiazdach, bestiach, rogach i trąbach? używając tych miniaturowych symbolów dla oznaczenia większych rzeczy, czy nie było właściwe, ażeby użyć i miniaturowych lat? Użycie dat literalnych nie odpowiadałoby celowi, byłoby to czymś takim, jak gdyby ktoś chciał wstawić naturalnej wielkości oko do fotografii. Gdy szatan ofiarował Chrystusowi władzę nad wszystkimi królestwami świata pod warunkiem, żeby się jemu pokłonił, Chrystus odrzucił tę propozycję i wolał raczej być ukrzyżowanym i czekać, aż przyjdzie czas właściwy naznaczony przez Ojca Niebieskiego na ustanowienie Królestwa Bożego, w którym to czasie królestwa tego świata staną się królestwami naszego Pana. Papież, gdy przyszła pokusa, uległ i otrzymał władzę, nazwał się Królem Królów, że zapowiadane królestwo przyszło, i że w nim wypełniło się pismo, które mówi: władza jego będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. Zachariasza rozdział 9, werset 10. Oblubienica Chrystusowa, Kościół, została pozostawioną na świecie, aby dzieliła ze swoim Panem pogardę, cierpienia i krzyż, wyczekując na powrót swojego oblubieńca. Lecz oblubienica Antychrysta jest nazwana wszetecznicą, usiadła ona na ziemskim tronie, otrzymuje hołdy i chlubi się, mówiąc: siedzę jako królowa, a nie jestem wdowa i smutku nie ujrzę. Objawienie rozdział 18, werset 7. Czy kto nie może się dopatrzyć przywłaszczenia sobie zwierzchnictwa nad Kościołem przez człowieka grzechu? To przedwczesne ujęcie królestw w moc swoją i fałszywe tysiąclecie przez pseudo Chrystusa zniszczyło nadzieję tysiącletniego królowania Kościoła i oddziaływało na jedno pokolenie po drugim przez oszukańczą obecną władzę i obecne królestwo, podczas gdy Chrystus nie połączył się jeszcze ze swoim Kościołem. Lecz ten nieprzyjaciel Boży i jego świętych nie za długo musi upaść. W proroctwie Daniela i w liście do Tesalonicensów jest pokazany i przepowiedziany ten koniec w dwóch stopniach, najprzód powolny, a następnie nagły i zupełny. Władzę jego odejmą, aby był zniszczony i wytracony, aż do końca. Daniela rozdział 7, werset 26. Którego Pan zniszczy duchem ust swoich i zgładzi świetnością przyjścia swego, drugi Tesaloniczan rozdział 2, werset 8. Proces niszczenia odbywa się stale podczas ostatniej generacji duchem ust pańskich przez natchnione Słowo Boże. Zstąpił diabeł mając wielki gniew, wiedząc, że krótki czas ma. Objawienie rozdział 12, werset 12. Walczy rozpaczliwie. Wysyła swoje legiony w różnych kierunkach, które widocznie lub niewidoczne centralizują się pod jedną głową. Systemem kapłaństwa stara się spaczyć dzieło reformacji przez wprowadzenie czci dla papieża do kościołów protestanckich, względem przesądów stara się wpłynąć na żyjące bez Boga masy przez nieczystych duchów, zaś ludziom oświeconym stara się zalecać filozofię pogańską, jako szczególnie piękną religię. Te rzeczy jednak, pomimo iż są smutne, to jednak pocieszające, bo wskazują na świetny poranek. Zbawienie Kościoła, a to znaczy zniszczenie i upadek Antychrysta, to samo Pismo mówi: oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie ociągnie się. Żydów rozdział 10, werset 37. A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze rychło. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Rzymian rozdział 16, werset 20. Opublikowane w czasopiśmie Strażnica z 1925 roku, na stronach od 20 do 25.